Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.
Witam Państwa, Monika Lubowicz. 19 października minęła 34. rocznica zamordowania kapelana NSZZ Solidarność, księdza Jerzego Popiełuszki. Niedawno miałam okazję spotkać się ze Zbigniewem Branachem, dziennikarzem śledczym, który jest autorem wielu wybitnych książek poświęconych czasom PRL-u i zabójstwom księży. Najnowsze jego publikacje to Zlecenie na Popiełuszkę i Spisek w stulecie. Spytałam go, skąd zainteresowanie tematem zabójstw kapłanów.
Gdy się skończył strajk w 1980 roku w sierpniu w Gdańsku, gdzie byłem jako dziennikarz, rozmawiałem z Anną Walentynowicz, no i ponieważ księża tam, jak wiadomo, msze odprawiali na tych i w Gdyni, i w Gdańsku, no więc rozmawiałem z nią i pytam tak: Pani Aniu, czy Pani sobie wyobraża, żeby jeszcze w Polsce mordowano katolickich księży z powodów politycznych? No i stwierdziliśmy, że ona stwierdziła, że to chyba jest niemożliwe. No i minęło kilka lat i zostało zamordowane kilku księży, bo przecież nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1984 roku, kapelan Solidarności, ale w 1989 roku, jak gdyby na pożegnanie PRL-u, zostało zamordowanych trzech księży katolickich. W nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku ksiądz Niedzielak, twórca sanktuarium katyńskiego na Powązkach w tamtych latach, wielka postać wśród polskich kapłanów, kapelan WiN-u w czasie okupacji, kapelan Armii Krajowej. 10 dni później został zamordowany jeden z najbliższych przyjaciół księdza Popiełuszki, ksiądz Stanisław Suchowolek, duszpasterz Solidarności w Białymstoku. Następnie kilka miesięcy, to było tuż przed okrągłym stołem, natomiast kilka miesięcy później, w lipcu, 11 lipca 1989 roku, został zamordowany ksiądz Sylwester Zych. Wszystkie te zbrodnie są do dziś niewyjaśnione, sprawcy nieznani. Zachodzi pytanie, kto to zrobił. Ja usiłowałem zgłębić ten temat. O każdym z tych księży napisałem osobną książkę. Ale wszystkie śledztwa zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawców przestępstwa. Natomiast wszystkie te sprawy łączy to, co właściwie je nie łączy, a mianowicie, że każdy z tych księży został zamordowany inną metodą. Druga rzecz. Z mieszkania żadnego z tych księży nic nie zginęło. Zachodzi wciąż pytanie, kto to zrobił i na kogo zlecenie. Czy to jest przypadek, że właściwie można powiedzieć na pożegnanie PRL-u, w ostatnim półroczu istnienia formalnego PRL-u zostało zamordowanych trzech księży katolickich metodami nietuzinkowymi. Każdy inną metodą, ale specjalną. Potem, po kilku miesiącach, po śmierci księdza Zycha, jak wspomniałem, w lipcu 1989 roku, we wrześniu rozpoczęła się totalna akcja niszczenia archiwów MSW, zarządzana przez Kiszczaka formalnie. Najpierw do tak zwanego ognia poszły akta duchowieństwa katolickiego, nie szerokiej Solidarności, tylko najpierw duchowieństwa katolickiego. Ja wyciągam z tego taki wniosek, że nikt nie niszczy akt, jak tam jest coś pozytywnego, jak coś albo obojętnego. Widocznie zniszczono ta akcja dlatego, że były planowane inne zbrodnie na kapłanach katolickich, bo jak wiemy, funkcjonuje taka opinia, że było około 100 księży katolickich na tak zwanym indeksie MSW i to byli ludzie, księża sprzyjający Solidarności, duszpasterze solidarni w całym kraju. My nie znamy szczegółów tych planów, ale możemy się domyślać, którzy to księża byli i tak dalej. I stąd ta moja pasja od tego grudnia 70 zaczęła się tego dziennikarstwa śledczego. Przez wiele lat byłem takim reporterem właśnie. Duże teksty się pisało w tygodnikach. Zawsze pracowałem, więc to była ta możliwość. Oczywiście trzeba było liczyć się z cenzurą, no bo to był taki czas. Natomiast to było takie dziennikarstwo śledcze polegające na tym, że jak chciałem o pani napisać, redaktor, to musiałem do pani przyjechać i z panią spędzić kilka godzin na rozmowie, a niekiedy kilka dni. Natomiast to nie jest takie dziennikarstwo śledcze jak dziś, że nie przyjeżdżają do bohaterów reportażu, powiedzmy, dziennikarze, tylko robią to na telefon albo zbierają materiał, piszą cię w gazecie, a ty w ogóle nie wiesz o tym, że coś takiego się stało, bo są SMS-y, jest prawda, komputer. Takiego dziennikarstwa nie uznaję, bo to nie jest prawdziwe dziennikarstwo, bo dziennikarstwo wtedy jest, kiedy rozmawiasz z człowiekiem drugim, czy z ludźmi, o których chcesz opisać.
Czy po 34 latach od zbrodni możemy mówić o tym, że znamy prawdę o zabójstwie księdza Popiełuszki, patrona NZZ Solidarność?
To jest bardzo ogólne pytanie, bo co to znaczy prawda o tej zbrodni? My znamy ten mechanizm, wiemy jak do tego doszło, wiemy jak to było zorganizowane, jak próbowano wcześniej nawet księdza Jerzego zamordować, bo mało znany jest fakt, że ksiądz, pierwszy zamach na księdza Jerzego, taki poważny, został przeprowadzony tydzień wcześniej, gdy ksiądz Jerzy jechał do Gdańska i odprawił tam mszę w kościele świętej Brygdy. W drodze powrotnej była zorganizowana zasadzka, tylko ten zamach wtedy nie wyszedł i zmodyfikowano ten plan zbrodni. 19 października 1984 roku już był doskonale przeprowadzony ten zamach. My wiemy w tym sensie, że wiemy, kto był bezpośrednim wykonawcą tej zbrodni, bo ciągle się mitologizuje jak gdyby sprawę tych zleceniodawców. No my się domyślamy. Zatytułowałem moją ostatnią książkę, bo to moja druga książka o zbrodni na księżu Jerzym. Zatytułowałem ją Zlecenie na Popiełuszkę. To zlecenie nie było na piśmie, bo tak ten system nie funkcjonował PRL-u. Tylko generał Jaruzelski na posiedzeniach biura politycznego, którego był szefem, stwarzał w latach 80. taką atmosferę przeciwko Kościołowi, przeciwko księdzu Jerzemu Popiełuszce. To słynne jego powiedzenie, to znamy ze stenogramów posiedzenia biura politycznego z tamtych dni. Uciszcie tego Popiełuszkę, niech on w końcu przestanie szczekać. No to jak mówił pierwszy sekretarz w ten sposób, no to ci jego pretorianie z MSW, to nie, też nie jest prawdą, bo niektórzy myślą, że to przyszedł Kiszczak i wydał rozkaz zabicia księdza. To tak nie funkcjonowało. Po prostu oni to nazywali między sobą w języku takim, można powiedzieć, ezopowym, w MSW. Oni między sobą to nazywali, trzeba rozwiązać problem Popiełuszki. Czy to jest rozkaz zabicia? Absolutnie nie. Tylko to jest przyzwolenie na pewne działanie. I teraz zgłasza się trzech młodych ludzi na ochotnika, bo oni chcą zabłysnąć. Oni chcą dostać awanse, prawda, medale, nagrody, bo wiedzą, co to jest za spektakularna sprawa zamordować kapelana Solidarności. To nie jest prawdą, że oni nie planowali tej broni. Ona była, tylko że chcieli tam zastraszyć księdza, czy tam przesłuchiwać. To wszystko są bzdury, które oni w trakcie już procesu, oni tak się bronili. No bo każdy zbrodniarz chce jak najmniejszy wyrok kary dostać i się broni, żeby to odium winy było jak najmniejsze, prawda? I oni się w ten sposób bronili. Natomiast zbrodnia była perfekcyjnie przygotowana. Przygotowano te słynne dwa worki z kamieniami. Podkreślam, dwa worki, ale nie dla księdza Jerzego, bo drugi worek był przygotowany dla bezpośredniego świadka tej zbrodni, czyli pana Waldemara Chrostowskiego, który był przyjacielem księdza, nie żadnym kierowcą, jak niektórzy mówią. Oczywiście jeździł jako kierowca z nim, ale oni się wymieniali. Czasami Jerzy prowadził samochód, bo on bardzo lubił zresztą prowadzić samochód, ale tego dnia nie on prowadził, no bo był chory. No i ten drugi worek z kamieniami był przeznaczony dla pana Chrostowskiego. Mało kto wie, również ludzie Solidarności o tym nie wiedzą, że pan Chrostowski to przed stanem wojennym był wiceprzewodniczącym sekcji pożarnictwa Komisji Krajowej Solidarności. I on był w Solidarności, a ponieważ straż pożarna została zmilitaryzowana w stanie wojennym, to dostał warunek, albo wypisujesz się z Solidarności, albo wylatujesz z pracy. I on wylądował na bezrobociu w 81-82 roku. I wtedy się poznali z księdzem Jerzym Popiełuszką. Pan Waldemar Chrostowski nigdy nie był żadnym tajnym współpracownikiem ani kontaktem operacyjnym, jak to niektórzy dziennikarze, którzy potrzebny jest koniecznie news, opisują i wymyślają, bo to są dziennikarze, w cudzysłowie mówię, śledczy, ale to są dziennikarze fantazy. To jest literatura fantastyczna, a nie oparta na jakichś faktach. To jest takie uprawianie dziennikarstwa na zasadzie spekulacji, domniemań. A się liczą twarde dowody. Nie można pomawiać ludzi o coś, czego oni zrobili. Także ta zbrodnia była doskonale przygotowana. My nie wiemy w wszystkiego o tej zbrodni, tej całej prawdy nie znamy w tym sensie, jak funkcjonował ten system na samej górze, no bo część tych materiałów MSW została zniszczona, zresztą również część stenogramu z posiedzeń biura politycznego, na przykład posiedzenia biura politycznego poprzedzające zbrodnie na księdzu Jerzym. Dlaczego Jaruzelski kazał je zniszczyć? Czy tam były jakieś panegirki na cześć księdza Jerzego? Nie. My się domyślamy. Zresztą Jaruzelski dał taką dyspozycję w sierpniu 1984 roku na dokumencie, który był skierowany do Urzędu do Spraw Wyznań. Anotacja jego odręczna była taka. Profesorze Łopatka, to był minister w randze kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. Profesorze Łopatka, proszę zintensyfikować działania przeciwko księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wtedy, gdy ksiądz Jerzy był inwigilowany 24 godziny na dobę i zamachy na niego były przygotowane, to dlaczego pierwszy sekretarz partii wydaje taką dyspozycję kilka tygodni przed jego śmiercią? Żeby jeszcze zintensyfikować, to jak oni mieli interpretować ci pretorianie z MSW? No jeszcze bardziej, czyli zabić. Oni rozwiązać problem Popiełuszki to dla nich oznaczało zabić. Nie wozili tych kamieni, tych worków z kamieniami dla ozdoby, żeby obciążyć sobie samą, tylko po to, żeby przytroczyć księdzu Jerzemu i panu Waldemarowi Chrostowskiemu te worki z kamieniami do nóg, żebyśmy nigdy nie wiedzieli, gdzie są ich ciała. No, w przypadku księdza Jerzego to się udało, bo jak wiadomo, pan Chrostowski wyskoczył.
Dziękuję Państwu za uwagę. Wysłuchaliście rozmowy ze Zbigniewem Branachem, dziennikarzem śledczym, który jest autorem wielu wybitnych książek poświęconych czasom PRL-u i zabójstwom księży. A do wysłuchania kolejnej audycji zaprasza Monika Lubowicz.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.